Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, były sztuki wizualne, a teraz będzie połączenie doskonałe sztuk wizualnych z literaturą, czyli to, co bardzo lubię, ze sprawą mojej kolejnej dzisiejszej gościni i Państwa gościni, Patrycji Chiodo-Malewskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo się cieszę, że znowu się widzimy. Być może Państwo pamiętają, rozmawiałyśmy o haiku z Patrycją jakiś czas temu. Mam przed sobą przepiękny zestaw czterech już książek, które możecie Państwo znaleźć na stronach internetowych Patrycji, ale też myślę, że w Muzeum Manga, jeżeli jest dla Państwa bardziej oswojone, więc proszę szukać. No, wyglądają spektakularnie, zresztą rozpływałam się nad tym już podczas naszego pierwszego spotkania w radiu. Natomiast bardzo dużo przyjemności zrobiłaś mi tym, że sięgnęłaś po coś, co jest bardzo dla mnie istotne, również z perspektywy nie tylko mamy, ale też z perspektywy osoby, która jednak ma wielką słabość do strony wizualnej, bo sięgnęłaś po bajki. Japońskie bajki dla dzieci, które pojawiły się już w dwóch książeczkach, proszę Państwa, które mam przed sobą, równie śliczne. Trochę chciałabym cię, wiesz, podpytać o to, skąd wyrosła w ogóle ta potrzeba sięgnięcia po coś innego, bo jednak haiku jest bardzo zwięzłą, specyficzną formą, o której zresztą sporo rozmawiałyśmy. Natomiast bajki dla dzieci, które jeszcze wyprowadzają nas w świat Japonii, no to już trochę inna opowieść, więc jestem ciekawa, jakie były początki tego, że te książki powstały.
Przyznam szczerze, że powody były dość osobiste. Nie bez przyczyny napisałam, to są adaptacje japońskich bajek, no podczas gdy moja córeczka po prostu zaczęła się interesować książeczkami. Chciałam się po prostu też podzielić tym dziedzictwem, które dostałam od mojego taty, bo mój tata może nie jest takim stereotypowym Japończykiem przez to, że opuścił Japonię, gdy był bardzo młody, ale pod kątem pracy, pracoholizmu zdecydowanie tak, więc to on miał ten obowiązek, a może przywilej czytania nam bajek, opowiadania właśnie starych japońskich opowieści wieczorami. Mm-hmm. Więc przez kilkanaście lat mojego życia, absolutnie każdego wieczoru, tata właśnie opowiadał nam te bajki, także znałam
to ich. To jest szczęście, dziesiątki, tak. Ale opowiadał, nie czytał.
Niektóre czytał, a niektóre opowiadał, tak.
To ja zatrzymam się na chwilę, zanim przejdziemy do książek, bo już mnie uruchomiło to wspomnienie, o którym mówisz. Powiedz, czy w Japonii normą albo czymś, co jest po prostu wpisane na stałe w ten kalendarz dzienny między rodzicami a dziećmi, jest dzielenie się opowieścią i historią, bo też użyłaś takiego, poza czynnością, użyłaś jeszcze takiego określenia, że te tradycyjne, stare bajki japońskie, i to jest dla mnie trochę taki wytrych, na którym chciałabym, żebyś się zatrzymała.
Tak, w Japonii generalnie mukashi banashi, czyli te stare opowieści, właściwie dosłownie to jest tłumaczenie, że są opowieści z dawnych czasów, są bardzo popularne. Oczywiście japońskie dzieci też znają te współczesne, tak jak no, te, które my też znamy z europejskiego dziedzictwa. Ostatnio nawet nabyłam w japońskiej księgarni takie adaptacje Czerwonego Chapturka, czy Kopciuszka.
Czyli rozumiem, bracia Grimm, tak. Andersen, to oczywiście, są nazwiska, które są
oczywiście
znane.
Oczywiście znają, ale ten japoński folklor i te stare właśnie ludowe opowieści są bardzo wciąż popularne w japońskiej kulturze i myślę, że to bogactwo jest, no, jest naprawdę wyjątkowe dla Japonii i każde dziecko po prostu zna dziesiątki, jak nie więcej tych opowieści, bo właściwie każda japońska wioska ma też swoje lokalne takie właśnie legendy, więc oprócz tych takich najbardziej znanych, które nawet są już dostępne w Polsce, bo są już takie i tłumaczenia, i adaptacje, nie wiem, Momotaro, to jest taki chyba najbardziej popularny, ale też Urashima Taro. Są takie już tytuły, które niektórzy już w Polsce nawet kojarzą, ale tych takich regionalnych właśnie legend i opowieści jest mnóstwo i myślę, że japońskie dzieci no, znają głębiej właśnie to swoje dziedzictwo i ten folklor niż u nas. Oczywiście tutaj też mamy bazyliszka, syrenkę czy smoka wawelskiego, ale to europejskie dziedzictwo też u nas jest bardzo, bardzo silne. Andersen, bracia Grimm, a w Japonii, no też Japonia przez kilka wieków w okresie Edo była całkowicie zamknięta, więc nie było tych zagranicznych wpływów, oprócz tam może jakichś chińskich, koreańskich. Więc Japonia też wytworzyła taką unikatową kulturę i to widać w bajkach, że one są zupełnie inne, że bohaterowie są no zupełnie, bardzo się wyróżniają na tle tych, które my tutaj znamy w Polsce. No ale to wynika oczywiście z kultury, z historii i z wierzeń, myślę, że przede wszystkim.
Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś. Powiedziałaś o tym, że każda wioska ma swoją historię i że dzieci znają kilkadziesiąt, jak nie więcej, takich historii. Jest to dla mnie o tyle fenomenalne, że my przecież w Polsce, o czym na pewno doskonale wiesz, cały czas toczymy dyskusję o tym, na ile my zasiewamy te ziarna dobrze rozpoznanych historii i w ogóle poświęcamy czas dzieciom na to, żeby nie tylko im opowiadać, ale czytać, bo moje wspomnienie jest bardzo mocno na cechowane opowieściami, które też na bieżąco wymyślała moja mama. Niekoniecznie one nosiły ze sobą, czy w sobie to, te takie znamiona lokalności. Natomiast no, w tym momencie mamy 2026 rok i łapiemy się trochę za głowę, co się dzieje z raz, że wspólnym spędzaniem czasu, a dwa w ogóle rozpoznawalnością historii, które jeszcze 20 lat temu były doskonale znane przez większość dzieci, które nagle znajdowały się wspólnie w przedszkolu. Rozumiem, że w Japonii w ogóle nie ma tego problemu.
Nie ma tego problemu. Znaczy, Japonia też bardzo dużo robi, żeby wciąż kultywować swoje tradycje i jeśli chodzi o takie najbardziej znane bajki, to każde dziecko je zna. Jest wciąż pojawiają się kolejne publikacje, kolejne adaptacje. One są bogato ilustrowane, więc często nawet będąc w japońskich księgarniach, po prostu widząc już jakąś okładkę, od razu już przywołują mi się wspomnienia, bo już wiem, na jaki temat jest ta bajka, więc zdecydowanie w japońskich księgarniach jest bardzo dużo wciąż po prostu publikacji dotyczących właśnie legend i starych opowieści.
Czyli dobry jest ten mit, posłużę się tym sformułowaniem, zawsze ostrożnie o tym mówię, ale jest prawdziwe, że jednak dbanie o tradycję jest wpisane po prostu w Japonię i Japończyków i tutaj nie mamy co dyskutować.
Zdecydowanie tak.
No dobrze, a w takim razie co robi pół Polka, pół Japonka, żeby opowiedzieć historię ze swojego dzieciństwa? Wydaje książkę, ale w jaki sposób decydowałaś, co, no bo jeżeli jest ten element osobisty, to czy osobiście też traktujesz te historie, które się pojawiły w książce?
Akurat właśnie te dwie bajki, których ilustracje są na okładkach, to są moje ulubione po prostu, czyli Kapelusze Dzizo i Ślub Myszki. Jeśli chodzi o wybór bajek, to też musiałam je nieco dostosować do polskich dzieci.
A co to znaczy?
Że w Japonii mamy troszkę inną estetykę. Niektóre bajki są troszkę zbyt drastyczne, bym powiedziała. Zakończenie często nie jest, tak powiem, happy endem.
Ale my jesteśmy wychowani na braciach Grimm.
Tak, chociaż znamy te wersje, przynajmniej dzieci.
No tak.
Już nieco złagodzone,
wersji
tak powiem.
Soft. Tak, to prawda.
Więc w japońskich bajkach często, w tych legendach pojawia się, nie wiem, taka sytuacja, gdy na przykład jeden sąsiad zabija psa drugiemu sąsiadowi z zazdrości, więc to są takie elementy, które stwierdziłam,
to
że
mocne historie. Byłoby,
tak, byłyby ciężkie do przyjęcia przez rodziców też. Więc nawet w jednej bajce musiałam troszeczkę przekształcić zakończenie, żeby nie było na tyle drastyczne. W takiej bajce właśnie o króliku, który chciał się poświęcić dla wędrowca, głodnego wędrowca, więc chciał poświęcić siebie, wskakując do ognia, więc stwierdziłam, że to też byłoby zbyt dużo. Więc te zakończenia czasami są nieco przekształcone przeze mnie, żeby jednak były te bajki dostosowane do najmłodszych odbiorców.
To znowu cię, wiesz, co podpytam. O te, bo oczywiście różnice kulturowe, społeczne, ale wydaje mi się, że jednak mamy globalnie jakiś wspólny element tego, że zmieniają się czasy, zmienia się dostęp do informacji, inaczej traktujemy dzieci, inaczej je wychowujemy, jak wcześniejsze pokolenia. Nawet jeśli wciąż dbamy o tradycje i mamy jakieś zbliżone elementy, które wchodzą do naszej codzienności, to nie jesteśmy w stanie uciec od tej dyskusji, która przetacza się w ogóle przez świat tego, co oferujemy dzieciom, w jaki sposób prowadzimy narrację, co im jest potrzebne, a co nie i czy faktycznie wszystko należy im mówić i podawać na tacy, to jeżeli mówisz o tym, że musiałaś zmienić zakończenie, czy dostosować do polskiego odbiorcy, to znaczy, że Japonia wciąż uważa, że jednak te pierwotne formy, czyli coś, co może dawało pewnego harta ducha, albo przygotowywało na to, że świat też jest niewdzięczny, brutalny, że nie zawsze jest taki, jaki rodzic chciałby, żeby był dla dziecka. Jest jednak istotniejsze niż pewien parasol ochronny, europejski, nazwijmy to.
W Japonii też są różne wersje tej samej legendy, więc jakieś drobne zmiany zawsze się pojawiają w różnych adaptacjach. Ale no, na przykład w japońskich legendach często występują takie stwory zwane oni i to są takie demony. Myślę, że w polskiej kulturze od razu byłyby kojarzone z diabłami i też nie wiem, na ile by to się dobrze przyjęło, więc to są po prostu takie ogromne, przerażające stwory z kłami, rogami, często z taką pałką w łapie, więc wydaje mi się, że od razu byłoby skojarzenie no takie religijne, a w Japonii te, nazwijmy, diabły często są pozytywne, pozytywnymi bohaterami. Także myślę, że tutaj też jest taki troszeczkę rozdźwięk religijny, bo w Japonii generalnie ten świat yokai, czyli duchów, zjaw, tych postaci z nadprzyrodzonymi mocami, humanoidalnych nawet, takich stworzeń, które u nas raczej rzadko występują. One są często brzydkie, a mogą być pozytywnymi bohaterami. To też jest właśnie ciekawe, że...
Ale wiesz, z drugiej strony tak sobie myślę, że przypominam sobie wystawy, na których mogliśmy yokaje oglądać. I mam wrażenie, że po pierwszym takim szoku, który się przeżywa, zwłaszcza kiedy wchodzi się w tak gęsto, że tak powiem, zaludnioną przez takie, a nie inne istoty przestrzeń, no, kiedy zaczynamy się przyglądać temu, w jakich okolicznościach są przedstawiane albo co trochę z oczu wyziera, to chyba jesteśmy w stanie dość szybko zmienić naszą perspektywę albo poszukać tam innej, aniżeli zła intencji.
Znaczy intencje i w ogóle ci bohaterowie są przeróżni. Oni czasami faktycznie są przerażający i, nie wiem, porywają ludzi, czy ich okradają i tak dalej. Ale to zależy właśnie od bajki. To są bardzo, bardzo skomplikowane istoty. Czasami potrafią być złośliwe, czasami potrafią właśnie pomóc człowiekowi. Także ten świat yokai, ale też zwierząt jest, no jest taki niejednoznaczny i wydaje mi się, że nieco głębszy, zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzęta. To nie są, nie wiem, trzy świnki, które budują sobie domki.
A później przychodzi wilk, robi i wszystko idzie. Tak? Przepraszam, dźwięki dodatkowe, no ale dmuchnę i rozburzę ten wasz domek.
Tylko to są bardzo skomplikowane, już takie uosobione postacie, które też, nawet się zastanawiałam właśnie nad taką jedną legendą, czy też ją właśnie zaadaptować, ale też nie wiem, na ile by została pozytywnie przyjęta. O to chodzi, że zwierzęta potrafią czasami zmienić postać na ludzką i będąc w tej ludzkiej postaci mogą na przykład wejść w związek z człowiekiem, a później znowu wrócić do formy zwierzęcej. Także to są często takie...
Ale wiesz co, no popatrz, z drugiej strony, no pierwsze, co przychodzi mi do głowy, przecież jesteśmy wychowani na... No ostatnio przetaczała się dyskusja o Odysei Nolana, prawda? Tak. Z drugiej strony jesteśmy wychowani na mitologii greckiej i rzymskiej. No przypomnę, proszę państwa, że tam wykluwano się z jajek, wyciągano z głów, jakby rodzono w przeróżny sposób, często w wyniku gwałtu i nie mamy absolutnie żadnego problemu problemu, żeby właśnie na poziomie bajek czy mitów, czyli od razu z tym takim narzutem, tak jak w bajkach, to nie jest prawdziwe, karmić tym dzieci od 10 roku życia, kiedy w 4 klasie po prostu omawia się na języku polskim. Więc być może my nie sklejamy trochę też tego, czym jesteśmy nafaszerowani w Europie też, prawda?
Znaczy myślę, że starsze dzieci to tak, chociaż ja akurat pisałam bajki raczej z myślą o takich dzieciach 4-5-letnich.
Tak. Więc jeszcze może nie idźmy w kierunku uciekających nimf i zmieniających swój wygląd skądinąd również na zwierzęcy bogów, prawda? Patrycja Hiodo-Malewska wciąż w studiu Radia Kraków Kultura i proszę Państwa, rozmawiamy o japońskich bajkach. Mam przed sobą dwie książki, które Patrycja, jak podkreśla, adaptowała do tego, żeby polski odbiorca, polskie dzieciaki, ale też rodzice, bo chyba o nich głównie są decydentami przy takich zakupach, byli w stanie jakoś się utożsamić z tym, co się dzieje w środku. Ale wróćmy, wiesz co, do tego, co powiedziałaś, że jednak bardzo mocno te bajki różnią się od tego, co znamy w Polsce. Jakie są według ciebie podstawowe różnice lub wybór bohaterów, bo mówiłaś o epoce Edo, że jednak to zamknięcie spowodowało to, że pewne tradycje, czy może taki ten lokalny sznyt bardzo mocno się osadził w Japonii. Gdybyś miała porównać faktycznie polskie opowieści z japońskimi, to czy to w ogóle da się zrobić? Od czego byś zaczęła?
Na pewno bohaterowie są różni, bo w Japonii mamy inną religię, więc bardzo często bohaterami są mnisi. Oni często są przedstawieni jako właśnie tacy skromni, pracowici, którzy są właśnie za to nagradzani. Nie mamy też księżniczek, królów, rycerzy, bo w Japonii po prostu ich nie było, więc sporadycznie zdarza się na przykład wspomnienie o cesarzu, ale bardzo rzadko japońskie bajki dotyczą tych elit społecznych. Przeważnie to są najczęściej...
Ludowe historie.
Tak. Najczęściej to są staruszkowie, ubodzy staruszkowie, jakieś starsze małżeństwo, które w magiczny sposób zostało obdarowane dziećmi, potomstwem, albo na przykład w przypadku Momotaro znajdują chłopca w brzoskwini, albo w przypadku Kaguya-hime znajdują w bambusie taką śliczną dziewczynkę, albo właśnie w Issun-boshi jest taka troszkę właśnie bajka jak Tomcio Paluch, więc taki miniaturowy chłopczyk właśnie pojawia się w życiu tego starszego małżeństwa. Więc starsi ludzie to są chyba najczęściej bohaterowie, jeśli chodzi o te opowieści ludowe. Też często pojawiają się sąsiedzi, więc ta zazdrość sąsiedzka też w Japonii jest znana.
Czy wszyscy poczuli się lepiej? To nie tylko u nas jest Kargul i Pawlak, który wszedł po prostu absolutnie do żartów codziennych.
Tak, czyli przeważnie jest to dobry, starszy, skromny sąsiad, no i jego zazdrosny odpowiednik. Także to są takie najczęstsze postacie, które się pojawiają. No i świat zwierząt też właśnie taki nieco bardziej skomplikowany.
Czyli zwierzęta podrzucają nam to, co chcielibyśmy, żeby było zarezerwowane dla nas, czyli ten świat duchowy, jak rozumiem, rozwoju, bycia reprezentantem i emocji i w ogóle, jeśli chodzi o nośniki cech, to rozumiem, że znajdziemy go wcale nie w świecie ludzkim.
Też w świecie ludzkim, bo są takie legendy, które dotyczą tylko ludzi, ale są też takie, które są tylko i wyłącznie o zwierzętach. I często właśnie zwierzęta takie jak na przykład kitsune, czyli lis, to jest bardzo częsty motyw. Lis też może mieć i pozytywne cechy, i negatywne. Czasami jest to taki dynamiczny bohater, który początkowo na przykład dokucza ludziom, a później przyznaje się do winy i próbuje jakoś odpłacić.
Czyli taki zwierzogród.
Tak, tak.
Sprowadzać do tego, czym się wszyscy zachwycaliśmy ostatnio.
Więc właśnie motyw kitsune i tanuki to są też takie częste motywy właśnie, jeśli chodzi o różne posągi i rzeźby w Japonii. I są to właśnie takie zwierzęta rodzime, że tak powiem, japońskie, też żurawie się pojawiają, więc ten świat zwierząt też jest bardzo rozbudowany.
A mogę cię jeszcze podpytać, bo podałaś dla mnie bardzo jaskrawy przykład właśnie lisa, który u nas jest po prostu liskiem chytruskiem.
Tak.
To znaczy te konotacje, które my mamy w kontekście lisa, oczywiście, że można zmienić jego narrację i opowieść o nim i zrobić z niego bardzo prawego, fajnego bohatera, no ale co do zasady taki symboliczny lis, który jest w naszej głowie, no to jednak nie jest do końca dobre skojarzenie. Zastanawiam się, czy gdybyśmy przeanalizowali te połączenia, a być może różnice między Japonią a Polską, to jakie zwierzęta mają zupełnie inne na przykład cechy niż te, które my znamy w Polsce?
Lis jest właśnie takim dobrym przykładem, bo jest też taka grupa Douwa, więc to są po prostu bajki dla dzieci, ale mające konkretnych autorów. Więc na przykład taki bardzo znany japoński pisarz Nanki Chinimi, on zmarł bardzo młodo, przed 30, ale napisał dużo właśnie bajek i to są takie najbardziej chyba znane bajki w Japonii. I lis jest bardzo częstym motywem. I właśnie w tych jego bajkach pojawia się po prostu opiekuńcza lisica i mały lisek, więc tutaj nie ma żadnych konotacji, nie wiem, właśnie z byciem złośliwym czy chytrym, albo często wręcz przeciwnie, lis początkowo na przykład okrada ludzi, a później widząc krzywdę, jaką wyrządził, zmienia się całkowicie i pomaga ludziom. Jest nawet taka bajka Lisek Gon. Ona już jest dostępna też w Polsce. Gdzie po prostu ten lisek końcowo właśnie na końcu umiera, bo ludzie właśnie tak stereotypowo pomyśleli, że pewnie przyszedł ich okraść, a on tak naprawdę podrzucał po prostu im jedzenie. Więc ten lis nie ma takich jednoznacznych konotacji właśnie tak nam się tak kojarzy.
A czego uczą japońskie bajki? I czy to jest ta sama nauka, która płynie z polskich, czy przez Polskę oswojonych opowieści? Wydaje mi się, że to jest takie najczęściej zadawane pytanie. Patrzę na twoje książki. Książki mają być piękne, twoje książki są piękne. Mają nieść coś ze sobą. Wydaje mi się, że już ten sznyt japońskie bajki, na pewno część rodziców będą interesować z tytułu tego, że być może to jest jakaś inna opowieść niż ta dostępna tutaj. Ale zastanawiam się, czy to ma być morał, czy to ma być po prostu żartobliwa opowieść o świecie, czy to ma być opis rzeczywistości, czy są jakieś takie wyróżniki, które postawiłabyś przy haśle japońskie bajki?
Najczęściej jest to skromność, pracowitość, szacunek do starszych, ale to jest po prostu bardzo zakorzenione w japońskiej kulturze. No często mamy właśnie te odnośniki religijne, więc szacunek też do natury, bo w Japonii mamy chrześcijaństwo jest praktycznie w ogóle nierozwinięte, mamy tam wierzenia takie shinto-buddyjskie, więc jest ogromny szacunek do natury, właśnie do zwierząt. Jest nawet takie hasło 8 miliardów czy milionów bogów, więc jest taki wielki szacunek właśnie do otoczenia, bo nie wiemy, w jakiej postaci może się kryć właśnie ten bożek.
Więc lepiej trzymać sztamę.
Tak, lepiej tak. Także na pewno jest ogromny szacunek do natury. Nie wszystkie bajki, tak jak wspomniałam, kończą się dobrze. Czasami wydaje mi się, że morałem jest właśnie to, że świat potrafi być niesprawiedliwy i że nie wszystko faktycznie kończy się dobrze, więc żyli długo i szczęśliwie jest raczej niezbyt częstym zakończeniem tych bajek. Przeważnie jest to taki morał wynikający właśnie
z tego, że bywa różnie.
Tak, z tego, że bywa różnie i ci bohaterowie często, mimo tego, że mieli dobre intencje, to często te konsekwencje i tak się za nimi ciągną i nie zawsze wychodzi właśnie tak cukierkowo, różowo.
Tu mamy takie przysłowie, że dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane, więc możemy gdzieś tutaj znaleźć jakieś połączenia. A powiedz mi, twoje bajki dobrze się kończą?
Niektóre tak. Wydaje mi się, że na przykład ta bajka o myszkach, o ślubie myszek, to jest taka bajka najbardziej przystosowana do najmłodszych właśnie czytelników, gdzie ona jest taka lekka, obrazowa i tam jak gdyby nie ma żadnych negatywnych emocji, żadnych też, nie wiem, zjaw czy duchów, które mogłyby straszyć. Także są oczywiście takie bajki całkowicie przystosowane do najmłodszych czytelników. I są też oczywiście takie, w których po prostu dobro zostaje wynagrodzone. Na przykład właśnie w Kapeluszach Dzizo, ci staruszkowie, którzy nie mieli nic, a mimo wszystko chcieli obdarować te posągi w kapelusze, no to na końcu oczywiście zostają obdarowani wielkimi skarbami i bogactwem właśnie przez te posążki, czyli tutaj mamy taki motyw bardziej religijny.
A powiedz, jest w Japonii na przykład jakiś albo próba, no bo jeżeli mówisz, że naprawdę idziemy w setki przeróżnych historii, w dodatku właściwych dla danego miejsca na przykład, czy regionu, czy była jakaś próba wśród być może badaczy, czy literaturoznawców, żeby wypuścić na rynek japoński zbiorczą, na przykład zbiorcze wydanie, może nie najbardziej popularnych, ale na przykład jakichś tematycznie zamkniętych z różnych regionów Japonii opowieści czy historii, no trochę, żeby one przetrwały albo być może wyszły też poza obszar regionu, bo jestem ciekawa, jak taką masę próbować jednak okiełznać, no bo to też jest dbałość o tę tradycję, wydaje mi się, że w takiej formie. Jestem ciekawa, jak to jest rozwiązane na rynku.
Na pewno są takie publikacje, ale poza Japonią właściwie może tak 10 takich legend bajek jest wciąż powtarzalnych. Więc myślę, że wiele osób już może kojarzyć po prostu po tytule lub po motywie, bo to są takie legendy, które po prostu wyszły poza Japonię i nie wiem, na rynku amerykańskim czy europejskim po prostu są powielane. Bo często w Japonii są też takie legendy dotyczące po prostu na przykład jakichś zjawisk albo nie wiem, w jaki sposób tłumaczą sobie pewne zdarzenia. Nie wiem, na przykład jeśli ktoś się, to oczywiście dotyczy przeszłości i dawnych wierzeń, zgubił w lesie, to niektóre właśnie legendy mówią o tym, że ta osoba została porwana przez Tengu. Tengu to jest taka właśnie humanoidalna postać, która czasami jest przedstawiana jako hybryda ludzko ptasia, więc jest to taki człowiek ze skrzydłami, a czasami taki bardziej może ikoniczny wygląd z czerwoną twarzą, takim długim nosem. Także w ten sposób też niektóre po prostu zjawiska są tłumaczone właśnie przez to przenikanie ciągle tych zjaw, tych duchów w świecie ludzkim. To jest takie troszkę na pograniczy właśnie mitologii. W Japonii też mamy oczywiście wiele mitów związanych z bogami, z Amaterasu na przykład.
No jakoś sobie musieliśmy ten świat tłumaczyć. No mamy ikoniczną scenę, nie szukać tak daleko oczywiście z Faraona, jakoś, która mi przyszła teraz do głowy, i zaćmienie słońca i jakby sposobu wykorzystania też niewiedzy, prawda? Tak. No ale przecież wszystko, co działo się wokół nas, na co nie potrafiliśmy jeszcze znaleźć języka, nie dotarły do nas informacje, albo po prostu pewnych odkryć nie dokonano. No więc próbowaliśmy sobie stworzyć opowieść o świecie i sięgaliśmy najprawdopodobniej do świata, który był dla nas najbardziej dostępny. Być może, no nie wiem, co się działo w Japonii, że tak to...
Ale mnie też ciekawi...
Były takie straszne historie, ale tak się wydarzyło. Tak.
Mnie też ciekawi właśnie, jeśli chodzi o japońskie bajki, że one często nie są estetyczne. Nie mamy tutaj takiego podziału, że piękni bohaterowie są pozytywni, a ci brzydci, no to od razu mamy takie skojarzenia, że są źli. Wręcz przeciwnie, często właśnie przez to, że bohaterami są staruszkowie, a nawet takie niedoskonałości człowieka, jeśli chodzi o fizyczny wygląd, bywają właśnie opisane i wyjaśnione za pomocą właśnie jakiejś opowieści.
Ale wiesz, jaka to jest piękna lekcja, tak sobie myślę, bo wiesz, z kolei to pokolenie, które jest wychowane na absolutnie wymuskanych księżniczkach Disneya, później się dziwimy filtrom na Instagramie, ale przecież to my stworzyliśmy de facto narrację. No nie sięgam po film Barbie, bo nie jestem jego fanką, ale gdybyśmy pewnie szukali takich prostych skojarzeń tego, co też świat dziecka może nam po prostu zrobić później w dorosłym życiu, no to te kanony przecież nie wzięły się znikąd. No chcieliśmy szczupłych, pięknych kobiet, które były właśnie dobre, naiwne, czyste i tak dalej, i tak dalej. No i mamy. No.
Tak, ale to jest ciekawe, bo właśnie w japońskich bajkach, w animacjach, w anime, też często bohaterami pozytywnymi są brzydkie stworzenia, że tak powiem. Także to jest ciekawe, że nie tylko w literaturze, ale wciąż po prostu w nowych filmach no nie mamy tej idealizacji. Więc jest nawet taka legenda o jednym sąsiedzie, który miał jakąś narośl na twarzy i poszedł do lasu, tam spotkał właśnie tych demonów, oni, i tam po prostu z nimi się bawił, śpiewał, tańczył i oni mu odcięli jak gdyby tą narośl. I później jest taka kontynuacja, że jego sąsiad również miał taką przypadłość skórną, więc zazdrosny także poszedł do lasu, myśląc, że spotka go to samo, ale nie potrafił śpiewać, nie potrafił tańczyć, źle zabawiał tych o nich, więc dołożyli mu tą narośl z poprzedniego sąsiada, także...
Wrócił bogatszy, tak, tylko nie o to, co chciał.
Tak, dokładnie tak. Także jest tutaj jakiś morał, ale ciekawe jest też to, że właśnie w japońskich legendach ta estetyka nie jest taka, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, tylko właśnie są poruszane różne też brzydsze, że tak powiem, tematy.
No to proszę państwa, nie będzie tak brzydko w japońskich bajkach dla dzieci, które przynosi dla państwa Patrycja Hiodo-Malewska, moja i państwa dzisiejsza gościni. Namawiam do tego, żeby sięgać, żeby sprawdzać. No i haiku czeka wciąż dla tych, którzy jeszcze nie sięgnęli. Ja z trwogą popatrzyłam teraz na zegarek, nie wiem, czy Patrycja to widziała, bo już widzę, że się zagadałyśmy. W związku z tym pewnie jeszcze wrócimy do niezwykłych historii, które przynosi nam Japonia. Także dziękuję, że się nimi
bardzo
dzielisz.
Dziękuję.
To też jest absolutnie nie do przecenienia, kiedy można dotknąć i poznać chociaż mały wycinek tego, co jest w tobie. Bardzo państwu dziękuję za ostatnie 2 godziny. No i oczywiście do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Tu Radio Kraków Kultura.